Kochani braterstwo, pragnę Pana niebios uwielbić i Jego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, że pobłogosławił moje kroki, że tutaj mogłem wśród Was się znaleźć. Radka od wielu lat znam, Adasia znam. Razem żeśmy nieraz wychowywali w domu Ciechanowskich w Krakowie, żeśmy bardzo często bywali w ich rodzinnym Adama Ciechanowskiego domu. U Radków, u Siewniaków również. I kiedy tak się stało, że Radek się do braci przyłączył, to pragnąłem też poznać Was jako Waszych braci, jako moich braci. Ponieważ jeżeli kochamy Pana Boga, kochamy naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, to wszyscy jesteśmy bracia w Jezusie Chrystusie. I za to Pana Boga wielbię. Tak jak Wy, oczekuję na Królestwo Boże. Chciałbym, aby ono przyszło jak najprędzej. Te znaki i czasy pokazują nam, że ten czas jest bliski. O to Królestwo się modlimy. O te nowe Jeruzalem, które stąpi z nieba, kiedy Pan Bóg otrze wszelką łzę z oczu ludzkich, kiedy płaczu, krzyku, bólu i śmierci nie będzie. Śmierci, która tak pustoszy rodzaj ludzki. Czym, braterstwo, miałbym się z Wami podzielić? Powiem Wam, jestem pod pewnym zachwytem pewnego artykułu, który ostatnio spotkałem. Kiedy Pan Bóg tak pobłogosławił, że 2 lata temu z naszymi braćmi byłem na wycieczce w Izraelu. Kiedy żeśmy zwiedzili to święto ziemię, a naszą przewodniczką była siostra Dwora, Żydówka mesjanistyczna, która tak wiele nam opowiadała o Izraelu, o pięknej tej świętej ziemi. I kiedy wróciłem po tej wycieczce, to powiem Wam, braterstwo, że całkiem inaczej zacząłem Pismo Święte czytać. Całkiem inaczej patrzeć na pewne wydarzenia, na pewne problemy. Bo zrozumiałem to, że jeżeli otwieramy to święto księgę i trochę nie popatrzymy oczami, to jest trudne dla nas, którzy nie jesteśmy Żydami, ale jeżeli trochę po żydowsku nie zaczniemy myśleć, czytać tego, to nie do końca zawsze wszystko zrozumiemy. Ale tam w tym Izraelu ta siostra opowiadała nam, że nie wiem, czy żeście o tym słyszeli, jeżeli nie, to się dzisiaj z Wami króciutko to przedstawię i podzielę, że na wiele lat przed przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię do narodu izraelskiego, zgodnie z tym, co apostoł Paweł mówił i pisał, że gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty, który stał się pod zakonem, aby tych, którzy pod zakonem byli, z tego przekleństwa zakonu wykupić. Nie tylko nich, ale i też nas, nie Żydów. My wszyscy tej łaski żeśmy dostąpili, bo Bóg nasz jest taki wspaniały i wielki, bo On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli. My żeśmy z tego skorzystali. Pan nam się objawił. Możemy do Niego się zwracać, Ojcze, bo mamy z Nim pokój przez świętą krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale w tym Izraelu, któremu było dano proroctwo o 70 tygodniach łaski i przez te 70 symbolicznych tygodni łaski oni oczekiwali, żyli tym dniem mesjańskim, oczekiwali na swego Mojżesza. To ich kapłani, rabini wypracowali całą literaturę, w której zaznaczyli, oczekiwali, że gdy przyjdzie Mesjasz, to będzie czynił cuda, mesjańskie cuda. Oni dokładnie wiedzieli, jakie cuda, gdy się będą działy w Izraelu, to będą to cuda mesjańskie. I po powrocie z tej Ziemi Świętej miałem w naszym zborze taki wykład o cudach mesjańskich. Pokazywałem, bo Pan mi na to pozwolił, proroctwa Starego Testamentu, które wyraźnie przemawiały do później żyjących, że otworzą się oczy ślepych, że trędowaci będą uleczeni, że chromy podskoczy jak jeleń z radości. My te wersety i proroctwa przenosimy jeszcze do czasów przyszłych, do Królestwa Bożego. Ale Żydzi dokładnie wiedzieli, oczekiwali na czas i na momenty, kiedy to się stanie. Kiedy te cuda wśród nich zaczną się dziać. Ale kiedy na ten problem popatrzyłem tylko z takiego naszego nieżydowskiego punktu widzenia, to zrozumiałem teraz, kiedy trafiło mi się, że okiem żydowskim popatrzyłem na to, to zrozumiałem, że tak niewiele miałem jeszcze do powiedzenia na temat tych cudów mesjańskich. Króciutko, ile mogę mówić? 15 minut. To przedstawię wam, braterstwo, tylko jeden rzecz. Jeden cud, pierwszy mesjański. Ja braciom wam tutaj zostawię te materiały, z którymi się zapoznacie. Ten cud mesjański, o którym tutaj bracia Żydzi mesjanistyczni nam to rozszerzają, to było uzdrowienie trędowatego. Tym pierwszym cudem mesjańskim, na podstawie prawa mojżeszowego, człowiek mógł stał się nieczystym przez dotknięcie umarłego, tylko wówczas, gdy też dotknął się trędowatego. Oczywiście można się było nabawić różnych nieczystości, ale ciekawe i zastanawiającą rzeczą jest to, że w Księdze Kapłańskiej Żydzi już mieli opisani w zakonie, niejako to było dane, że gdy będzie trędowaty wśród was i gdy zostanie uleczony, to ma iść do kapłana, pokazać się kapłanowi i kapłan będzie go obserwował przez 7 dni. A po 7 tygodniach stwierdzi, czy rzeczywiście ten trąd został uleczony. To wszystko dokładnie było przez Pana Boga opisane. Że potem kapłan miał ofiarować 2 gołębie, później ofiarę pokutną, ofiarę dziewczynną i tak dalej, i tak dalej. Ale bracia, kochani, powiedzcie, czy znacie chociaż jedną historię, która jest opisana w Starym Testamencie, że z narodu izraelskiego ktokolwiek został z trądu do Chrystusa Pana uleczony? Nie. Jedynym takim szczęśliwcem to był poganin, to był Naaman Syryjczyk, ale do niego przepisy zakonu się nie dotyczyły. On nie musiał iść do kapłana. On tylko usłuchał Elizeusza, który kazał mu iść do Jordanu, idź omyj się 7 razy. Z początku się buntował, mówi, tyle rzek wspaniałych jest. Po co ja mam iść tutaj do jakiegoś Jordanu? Ale słudzy mu dobrze podpowiedzieli, co ci zależy? I ta odrobina wiary, tego zaufania sprawiła, że został oczyszczony z trądu. Był przypadek uzdrowienia Marii, siostry Mojżeszowej, ale to jeszcze przed daniem zakonu. A potem Pan Bóg daje dziwny przepis. Jak ktoś będzie wśród was trędowaty, to ma iść ukazać się kapłanowi i kapłan ma złożyć to dziękczynienie, ofiarę, gołąbka i tak dalej. Macie obserwować, a potem stwierdzić, tak, jesteś uleczony z trądu. Jesteś zdrowym człowiekiem. Możesz znowu przystąpić do tej naszej społeczności. Ale przez całe te wieki nie było takiego przypadku. I rabini, kapłani, faryzeusze, oni oczekiwali, że jeżeli coś takiego się stanie, że nagle wśród nas będzie trędowaty i uleczony, to takiego cudu nie może kto inny dokonać, jak tylko kto? Jak tylko Mesjasz. I oto kiedy Pan Jezus rozpoczyna swoją misję, to napotyka trędowatego. Napotyka trędowatego, uzdrawia go z trądu, ale natychmiast mówi mu, co masz zrobić? Masz iść, ukazać się komu? Kapłanu. On idzie do kapłanów i kapłani są zaskoczeni. Muszą przyznać, że coś takiego, co się stało, to stało się po raz pierwszy w Izraelu. Że to niespotykana rzecz. A jeżeli to niespotykana rzecz, a w naszej literaturze od już kilkuset lat jest to, że jeżeli coś takiego się stanie, to znaczy, że Mesjasz jest wśród nas. Oto Mesjasz przyszedł, aby nas zbawić. I zaczyna się proces obserwacji. Oni tak obserwują, patrzą, rzeczywiście, był chory, jest uleczony. W związku z tym zaczynają potem obserwować tego, który to uczynił. To nie przez przypadek jest, kiedy Pana spotykamy potem na stronach Ewangelii, kiedy przemawia na górze 8 błogosławieństw. I kiedy nie patrzymy na to okiem trochę żydowskim, to tak przejdziemy na tym, skupiamy się na tym, co Pan Jezus mówił, oczywiście. Ale jest tam takie jedno zdanie. A było tam wśród nich wielu faryzeuszów i kapłanów i z Judei, i z Samarii, i z Jerozolimy. Skąd oni się tam wzięli? A, bo oni rozpoczęli etap obserwacji. Oni mieli obserwować tego, który nagle uzdrowił trędowatego. A potem mieli z nim dyskutować. Mieli z nim rozmawiać. To potem ich spotykamy, kiedy ostro atakują Pana. Nie chcą przyjąć do wiadomości jawnego cudu mesjańskiego. Zatwardzają swoje serce. Chociaż tak przez wiele lat oczekiwali. Potem Pan Jezus mówi, czyni kolejne cuda. Wygania demona, demona niemego. U Żydów było też, króciutko tylko już będę kończył, wspominam to, było opisane, że gdy przyjdzie Mesjasz, to Żydzi potrafili, mieli swoich egzorcystów, którzy demony, nieczyste duchy potrafili wygonić. I mieli opisaną procedurę, że kiedy wyganiał, to miał najpierw wezwać tego nieczystego ducha po imieniu. Dlatego, bracia, rozumiemy, dlaczego Pan Jezus, kiedy przyszedł ten niemy, opętany, to jak mówi, jakie jest imię Twoje? On mówi, wojsko, legion. I znacie tą historię. Ale jeżeli taki moment następował od człowieka, który rozmawiał, kiedy można było się z tym duchem nieczystym za pomocą strun głosowych porozumieć, to czynili to i egzorcyści, rabini żydowscy. Bo Pan Jezus mówi, jeżeli ja przez demona wyganiam diabły, jak wy mówicie, to wasi synowie przez kogo to czynią? Ale rabini mieli od wielu lat opisane to, że jeżeli nastąpi przypadek wypędzenia ducha nieczystego z osoby niemej, to coś takiego mógł uczynić tylko kto? Tylko Mesjasz. Oni od wielu setek lat mieli to opisane. Potem to samo z uzdrowieniem Pana Jezusa człowieka ślepo narodzonego od urodzenia. A potem ostatni cud mesjański jeszcze, wskrzeszenie, zbudzenie Łazarza. To nie przypadek był, dlaczego Pan Jezus czekał i czwartego dnia przyszedł. Bo w kulturze żydowskiej, bo w ich mniemaniu to było tak, że jak człowiek umarł, to ten duch, nie będę dyskutował, czy mają rację, czy nie, ale mieli takie przekonanie, że przez trzy dni ten duch gdzieś się tutaj wokół tego człowieka unosił. Ale czwartego dnia to już było pewne, że ten człowiek nie żyje. I jeżeli taki cud miał się zrostać w Izraelu, to był dowód na to, że tego nie mógł uczynić nie kto inny, tylko Mesjasz. I oto czyni Pan czwarty cud mesjanistyczny, który mieli Żydzi przez wiele lat opisany, na który oczekiwali. A jednak reakcja ich była taka, że zatwardzili swoje serca, i powiedzieli, jeżeli tego człowieka nie zabijemy. Kajfeś mówi, że też nie wiecie, bo lepiej jest, żeby jeden umarł, abyśmy to się obróżyło na naszą korzyść. Bo jeżeli nie, to przyjdą Rzymianie, wezmą nam te miejsce, wezmą nam to świątynię i lud rozpędzą. Proszę braterstwa, kiedy czytamy te strony, kiedy Pan Bóg tak wyraźnie, jawnie przemawiał do tego narodu, kiedy pokazywałem im to, co oni oczekiwali, na co przez wiele lat mieli to opisane, a jednak zatwardzili serca swoje, ukrzyżowali Pana, odrzucili Go. I chcę tutaj powiedzieć piękne, na zakończenie już, słowo. Bardzo często, wy też to cytujecie, słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. A jeżeli ich odrzucenie stało się bogactwem, Boga. Dalekoż więcej ich przyjęcie będzie niczym innym, jak powstaniem od umarłych. Ja tak przez wiele lat czytałem ten werset, a ostatnio się z braćmi spotkałem i brat jeden zwraca mi uwagę i mówi, bracie, wiesz, że ten werset jest nie tak oddany, jak trzeba. Nie wiem, czy macie coś takiego w domu, ale na pewno wiem, że u Radka jest komentarz żydowski do Nowego Testamentu niejakiego Szterna. I on w pierwszym swoim wydaniu tak samo to przetłumaczył. Ale w drugim wydaniu już powiedział, że ktoś mu zwrócił uwagę, że tam w języku greckim, w jakimś dopełniaczu, to całkiem inaczej powinno być oddane. I ten werset powinien być oddany w ten sposób. Bo czyż Pan odrzucił Izraela? Apostoł Paweł mówi, nie daj tego Boże. Ale i ksiądz Romaniuk w swoim ostatnim tłumaczeniu też to tak przetłumaczył. Jeżeli odrzucenie przez nich Jezusa stało się bogactwem pogan, dalekoż więcej przyjęcie Go, tak jak prorocy mówi, że będą płakali nad tym, którego przebodli. Że wtedy Pan Bóg wyleje ducha modlitw. będzie niczym innym, jak powstaniem od umarłych. Na to oczekiwali, a jednak go ukrzyżowali, odrzucili, mimo tak ewidentnych znaków. Dlatego jest taka nauka, że my też mamy to Pismo Święte, że to wszystko, co się działo, to my przez strony Pisma Świętego, to jakbyśmy dzisiaj żyli, jakbyśmy tam żyli, jakbyśmy się z naszym Panem spotykali. My wiemy, że już On teraz nie chodzi po ziemi, ale jest wśród nas Duchem swoim, bo On powiedział, jestem wśród was po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale możemy się z Nim spotkać, do Niego się teraz przybliżyć, nasze ciężary i problemy złożyć. Ale bracia, nie róbmy takiego błędu, nie róbmy takiego grzechu, jak właśnie pokolenie, to pokolenie żydowskie, które miało namacalne znaki i cuda mesjańskie, które na wiele lat oczekiwało to, a jednak go odrzucili. Jeżeli też Pan do nas dzisiaj przychodzi, jeżeli my możemy namacalnie, czekamy na Niego, czytamy te piękne strofy Pisma Świętego, to wszystko, co On czynił, jak uczył, jak mamy żyć, jak postępować, jak mamy siebie wzajemnie kochać, jak Pana Boga mamy wielbić. Bracia, nie róbmy takiego błędu jak tamte pokolenie, ale otwórzmy nasze serca, otwórzmy nasze umysły i przyjmijmy Chrystusa Pana. Przyjmijmy Boga, naszego Zbawiciela, bo On Syna swego dał, bo On tak nas umiłował, że dał Syna swego, aby każdy, kto w Nim wierzy, nie zginął. Bądźmy tym Duchem napełnieni, kochajmy się i do Pana Boga się przybliżajmy i Jego życie, Jego imię na każdy dzień, na każdą godzinę uwielbiajmy. O to was proszę, o to się modlę. I jeszcze raz się cieszę, że wśród was jestem, że te krótkie słowo, może nie poradne, mogłem wam powiedzieć, ale dziękuję Panu Bogu. Niech was Pan błogosławi. Amen.